Jeszcze jeden temat i jeden gość, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, pan Jarosław Sellin. Witamy, panie ministrze, na antenie Radia Maryja.
Witam, szczęść Boże.
Na spotkaniu z mieszkańcami Gdyni mówił pan o potrzebie odnowy Unii Europejskiej, by budować je na trzech filarach: chrześcijaństwo, prawo rzymskie i filozofia grecka. Myśli pan, że to możliwe w obecnej kondycji Europy, kondycji Polski?
Ja uważam, że to jest w ogóle warunek przetrwania Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, bo Unia Europejska to jest historia kilkudziesięciu ostatnich lat, a cywilizacja europejska to jest historia 2000 lat. I albo Unia Europejska będzie wierna wartościom, na których cywilizacja europejska została zbudowana, albo w dłuższej perspektywie nie ma szans przetrwania. Proszę zobaczyć, co się teraz dzieje. Unia Europejska w dużej mierze została zawłaszczona przez pokolenie 68, takie bardzo mocno naznaczone ideologią lewicowo-liberalną. To są dzisiaj na ogół 50-60-letni politycy, dominują rzeczywiście dzisiaj i Unia Europejska zaczyna się rozpadać. Wielka Brytania powiedziała dziękujemy, wychodzi, no proces jeszcze się toczy, nie wiadomo jak się skończy, mam nadzieję, że nie wyjdą, bo to w polskim interesie by było, ale jednak pierwszy raz w historii Unia Europejska się kurczy, a nie rozszerza. To jest efekt dominacji i arogancji elit lewicowo-liberalnych, które sobie Unię Europejską zawłaszczyły i zaczęły ją traktować jako projekt o charakterze ideologicznym, ale ideologicznym sprzecznym z wartościami, na których cywilizacja europejska została zbudowana. Bo chrystofobicznym, niechętnym chrześcijaństwu, niechętnym państwom narodowym, które są walorem w Europie, a oni traktują to jako obciążenie, z nowymi jakimiś eksperymentami społecznymi, moralnymi, nową definicją rodziny, nową definicją wychowywania dzieci przez jakichś edukatorów, latarników itd., itd. To wszystko jest sprzeczne z wartościami, które budowane tutaj były od 2000 lat. Dlatego trzeba odnawiać Unię Europejską, reformować ją, właściwie diagnozować ten kryzys wartości, ten kryzys duchowy i próbować się temu przeciwstawić. Dlatego, że dobrze by było, żeby ten projekt przetrwał. On jest korzystny dla narodów europejskich, dla państw europejskich, pod warunkiem, że zostanie odebrane ideologicznie zacietrzewionym elitom lewicowo-liberalnym, które dzisiaj w tym projekcie dominują.
Pytanie, jak to zrobić, bo jak postawić takie weto, taką zaporę? Czy jest na tyle zdrowych ludzi, którzy pomyślą o tym, że no, za długo czy za daleko idziemy, jak pozwolić samorządom wejść czy instalować edukatorów, tak, czy tych latarników na to, żeby rodzice mogli wychowywać własne dzieci w szkołach publicznych według tego, co jest w sercu ojca i matki. Myślę o wartościach, jeżeli chodzi o kulturę polską, o wartości religijne, patriotyczne.
Myślę, że to się musi toczyć na trzech płaszczyznach. Rzeczywiście ojciec słusznie zauważył, że samorządy są tutaj bardzo ważnym elementem i musimy no jednak doprowadzić do tego, żeby samorządy nie bawiły się w ideologię i nie bawiły się w politykę. Samorządy są od tego, żeby rozwiązywać pragmatyczne problemy mieszkańców, którzy wybrali do zarządzania wsią, miastem, miasteczkiem właściwych włodarzy, a nie do eksperymentów. Jeśli chodzi na przykład o system edukacyjny, to jest w ręku państwa, ministerstwa, kuratorów, a nie samorządowców, którzy sobie różne rzeczy ideologiczne wyobrażają i próbują to implementować. Druga płaszczyzna to jest oczywiście właściwe wybory na poziomie wyborów krajowych, państwowych. No po prostu trzeba wspierać te siły, które uważają, że rzeczywiście Europa jest w kryzysie pewnym duchowym, aksjologicznym i powinna wrócić do korzeni i na takie siły stawiać. Ja tutaj jakieś symptomy nadziei widzę. Coś takiego, co ktoś nawet nazwał buntem narodów, dostrzegam dzisiaj w Europie, przeciwko tej arogancji właśnie elit lewicowo-liberalnych. Nowe siły polityczne w poszczególnych państwach się pojawiają, które czasami troszkę po omacku, a czasami bardziej świadomie, ale jednak odkrywają konieczność powrotu do korzeni. No i trzecia płaszczyzna to jest ta płaszczyzna, o której dzisiaj powinniśmy przede wszystkim mówić, czyli kto ma pójść do Parlamentu Europejskiego. Tam też się przygotowuje różnego rodzaju dokumenty, tak zwane miękkie działanie, które ma charakter ideowy i na co budżet przeznaczać i tak dalej, i tak dalej. I Chodzi o to, żeby tam było więcej równowagi. Jest na to już szansa, bo dotąd było tak, jak powiedział profesor Ryszard Legutko, nasz lider naszej reprezentacji w Parlamencie Europejskim, że na te 750 osób w Parlamencie Europejskim mniej więcej 600 mówiło i mówi zupełnie podobnie, właśnie w duchu lewicowo-liberalnym, a 150 jest traktowane jako margines, którego nie trzeba słuchać, z którego trzeba kpić, bo nie rozumieją ducha dziejów, bo historia jest zdeterminowana, bo ona musi iść w kierunku lewicowo-liberalnym i tak dalej, i tak dalej. Otóż już w tych wyborach jest nadzieja, że tam będzie więcej równowagi, że te proporcje będą korzystniejsze dla tych, którzy kierują się zdrowym rozsądkiem i chęcią odnowy Europy czy Unii Europejskiej w duchu tradycyjnych wartości i po prostu trzeba być aktywnym, żeby właśnie do tego doprowadzić i potem ten proces w kolejnych wyborach pogłębiać.
Jaki spór wokół ECS-u. Wiem, że dzisiaj spotkali, rozmawiali ze sobą szef ECS-u, dyrektor Polskiego Centrum Solidarności, pan Basil Kerski, z Karolem Guzikiewiczem z Solidarności Stoczni Gdańskiej. To jest kwestia 4 czerwca. Kto jak ma też i te uroczystości przeżywać? Czy to będą państwowe, samorządowe? Jak pan minister ocenia sprawę?
Przede wszystkim przypominajmy, że mamy przed sobą piękne rocznice dwie. 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, 2 czerwca, słynne słowa na Placu Zwycięstwa, dzisiaj Plac Piłsudskiego, nie wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I od tego momentu można powiedzieć, że nastąpiła taka duchowa odnowa Polaków, która zaowocowała Solidarnością, 10-letnią walką tej Solidarności o wolność i niepodległość i zwycięstwem 4 czerwca 1989 roku, kiedy mieliśmy wprawdzie jeszcze reglamentowane wybory, ale w ramach tych reglamentowanych wyborów Polacy poszli do urn i jednoznacznie powiedzieli, że mają dosyć władzy komunistów w Polsce, bo taki był wynik tych wyborów. Więc i 2 czerwca, i 4 czerwca to są ważne daty. My tak właśnie organizując nasze uroczystości, nasze wydarzenia kulturalne, chcemy o tym opowiadać, że to zasiał Jan Paweł II w 79, a wygrała Solidarność w 89 i wygrała Polska wolność i niepodległość. Natomiast niestety znowu ta sama sytuacja, o której mówiłem poprzednio. Niektórzy samorządowcy związani z opozycją, z Platformą Obywatelską bawią się znowu w politykę, robią jakieś alternatywne obchody. Mówią, że centrum tych obchodów powinno być w Gdańsku, moim ukochanym mieście. Nie rozumiem dlaczego, dlatego że te wybory były w całej Polsce, cała Polska wtedy szła do urn, ale zwołują się tam, bo tam mają życzliwy klimat i budują jakiś rodzaj, nie wiem, alternatywnego samorządowego państwa, tak? Że tam jakieś deklaracje będą podpisywać o charakterze politycznym, że tam właśnie mają skrzyknąć, tam mają się spotkać, a nie w Warszawie, w polskiej stolicy. My zapraszamy oczywiście na główne uroczystości do Warszawy, o polskiej stolicy. I to jest problem, że to zacietrzewienie takie polityczne, antypisowskie, również w głowach tych samorządowców owocuje tym, że oni wszędzie szukają jakichś możliwości konfrontowania się, nawet w obchodzeniu rocznic ważnych z rządem polskim, po prostu z rządem polskim, jak gdyby budując alternatywne samorządowe państwo.
Jeszcze jedna kwestia, od jakiegoś czasu taka dyskusja czy dialog na temat zagospodarowania Półwyspu Westerplatte. Myślę, że to ważne miejsce dla wielu, nie tylko tak, żeby pójść na spacer z rodziną, plenerowe muzeum na terenie Półwyspu Westerplatte. I co na to rząd, a co na to samorząd, bo tak wygląda na to, że państwo proponujecie, pan, taka wypowiedź dwa tygodnie temu, że prosił o rozmowę panią prezydent Dulkiewicz. Dwukrotnie niestety nie było odzewu. Znowu ona mówi, że też próbuje i zabiega o jakiś dialog. Na jakim etapie jesteśmy? Jakie to są propozycje? Bo wiemy o tym, że na tym terenie miały powstać takie muzeum Westerplatte, wojny plenerowe.
O Westerplatte rzeczywiście nie powinniśmy się jako Polacy kłócić. To jest miejsce symbol, powszechnie znany, kojarzone nie tylko w Polsce, ale i w świecie. I powinno być wreszcie uporządkowane. Powinno tam być takie właśnie plenerowe, spacerowe muzeum, które uwypukli relikty, które tam pozostały i dokładnie, szczegółowo opowie epizody tej siedmiodniowej heroicznej bitwy w konkretnych miejscach, które tam są. I my to chcemy, już od kilkunastu lat staramy się to robić, ale niestety przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej to stało w miejscu. Oni ten teren, który im podlegał, kompletnie zaniedbali i nie opiekowali się nim. Tam jest dużo bałaganu, dużo śmietniska, po prostu zaniedbanego terenu. I rzeczywiście zabiegałem wielokrotnie, raz osobiście, raz przez telefon, kilkakrotnie mój asystent dzwonił do sekretariatu pani prezydent Dulkiewicz, żeby o tym porozmawiać i żeby wokół tego napięcia nie robić. To jest zbyt ważne miejsce, bez odzewu. Natomiast żeby zrobić to muzeum, to musimy mieć uporządkowaną strukturę właścicielską. Ja o tym chciałem rozmawiać. Tam jest 5 właścicieli. Dużą część działek na Westerplatte ma miasto Gdańsk. Nic nie robiło w sprawie Muzeum Westerplatte. Zaniedbało te tereny. Nie dbało o to miejsce. Więc uważamy, że trzeba uporządkować strukturę właścicielską. Cały teren Westerplatte, żeby to muzeum zbudować, powinien być w jednym ręku. W ręku państwa polskiego. W ręku państwowego muzeum, jakim jest Muzeum II Wojny Światowej i jego filia właśnie Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939. Do tego dążymy i znów reakcja tego politycznie zaangażowanego samorządu jest histeryczna. Nic nie robili, nie chcieli rozmawiać, a nagle teraz się budzą, że chcą rozmawiać i mówią, że im się coś zabiera. No nie wiem, albo chcą, żeby Polacy mieli porządne Muzeum Westerplatte, albo nie chcą, a może chcą budować alternatywne Muzeum Westerplatte na swojej działce. To już by było zupełne nieporozumienie. No proszę sobie wyobrazić, że mamy 2 muzea Westerplatte, jedno państwowe, drugie samorządowe. Tak nie powinno być. Chcemy tę sprawę uporządkować i chcemy, żeby tam porządne Muzeum Westerplatte było, które opowie o Polsce jako pierwszym kraju, który się przeciwstawił 2 totalitaryzmom, dzielnie walczył. To jest polskie Pearl Harbor i to powinno być miejsce po prostu zadbane.
Co dla pana jest ważne, jeżeli chodzi o na przykład uczestnictwo w pracach Parlamentu Europejskiego, gdyby pan był wybrany na takiego przedstawiciela przez Polaków?
Myślę, że przede wszystkim jest ważne bicie się o polskie interesy. Każdy narodowy, patriotycznie nastawiony parlamentarzysta, parlamentarzyście w Parlamencie Europejskim powinien tak o tej pracy tam myśleć. Tam się wykuwa prawo europejskie, które w 70% jest implementowane do prawa narodowego, więc tam u źródeł warto pilnować, jak to prawo jest kształtowane, żeby ono było dla Polski korzystne. A jeśli chodzi o konkretne komisje, to wydaje mi się naturalne ze względu na doświadczenie, które mam. To jest Komisja Edukacji, Kultury i Mediów. Jest taka komisja, w której warto pracować. Właśnie tutaj akurat w edukacji, w kulturze, w mediach te sprawy aksjologiczne, ideowe, światopoglądowe są też bardzo ważne i pilnować tam po prostu, żeby w tych przestrzeniach nie wariowano i nie kierowano nas w kierunku jakiegoś barbarzyństwa, tylko do zdrowych wartości, na których cywilizacja europejska została zbudowana. A drugi obszar, który wydaje się dla mnie interesujący, to Komisja Spraw Zagranicznych. Uważam, że trzeba jeszcze powalczyć o to, żeby Unia Europejska się rozszerzyła. W polskim interesie jest to, żeby kraje leżące na wschód od nas miały perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej, bo niedobrze jest być w organizacji międzynarodowej na granicy, na flance. Zarówno NATO, jak i Unia Europejska powinny się rozszerzać na wschód. Ja mam dobre kontakty z krajami leżącymi na wschód od nas, również w przestrzeni współpracy kulturalnej czy dotyczącej dziedzictwa kulturowego. I w związku z tym chciałbym tutaj być aktywny właśnie w tym obszarze polityki zagranicznej całej Unii Europejskiej.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Powodzenia.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.